Rozważyliśmy tajemnicę miłości Boga w Jego miłosierdziu, a teraz prosimy Ojca Józefa o dalszą sprawę duchową. Ciało zostało posilone, teraz niech duch zostanie umocniony.
Ojciec wezwał błogosławionego Michała Sopoczkę, jezuici. Rozpoczęli proces beatyfikacyjny księdza Józefa Andrasza. Ojciec Józef Andrasz, który był młodszy o 3 lata od Sopoćki, był w czasach 30., 20., 30. znanym kierownikiem duchowym, był przewodnikiem duchowym dla Anieli Salawy, dla Tajber, Sługi Bożej, ale nie masz proroka w własnej ojczyźnie. I jezuici bardzo zaniedbali tę sprawę. I rzecz znamienna to świeccy, zwłaszcza świeccy z okolic Sącza. Urodził się w Wielopolu. Oni krok po kroku jakby wzbudzili, przypomnieli kult ojca Andrasza. Bardzo polecam Państwu właśnie te sprawy beatyfikacji ojca Andrasza. To jest Boży święty kapłan. Prawdę mówiąc, miał lepsze wyczucie niż ojciec Sopoćko. O wiele lepsze wyczucie miał. Ojciec Andrasz był po ćwiczeniach duchownych. Był jezuitą, robił ćwiczenia duchowne 2-krotnie. W nowicjacie, po nowicjacie, później w czasie trzeciej probacji miał bardzo takie duże wyczucie rozeznania duchowego. Również przetłumaczył kilkanaście tomów mistyki francuskiej i wydał to w takiej kolekcji Biblioteka Życia Duchowego. I dlatego przy pierwszym spotkaniu, kiedy siostra złożyła wieczyste śluby i wyjeżdżała na placówkę do Wilna, on prowadził rekolekcję, spowiadał i ona się spowiadała u niego. I przy pierwszym spotkaniu potwierdził jej z całą pewnością, że to, czego doświadcza, pochodzi od Boga i nigdy nie miał żadnych wątpliwości. Ojciec ksiądz Sopoćko był bardziej bezradny trochę i dlatego wysłał ją do psychiatry. Można powiedzieć, że bardzo dobrze zrobił, dlatego że dla historii to było istotne. Dla historii. Ona czuła się upokorzona tym spotkaniem, bo psychiatra stawia proste pytania. 2 razy 2 jest, prawda? I ona się czuła upokorzona tą prostotą tego badania psychiatrycznego. Ale dla historii to było ważne. Nikt nigdy nie oskarżał, że ona była chora psychicznie, bo była badana przez profesjonalnego psychiatrę. No więc to nie jest porównywanie ich jako kwalifikowanych kierowników duchowych, ale jakiś znak Bożej opatrzności. Potrzebni nam są dzisiaj tacy kapłani, wzorce. Bardzo rozmył się ten etos bycia księdzem. Etos kapłański bardzo się rozmył. Nie jest to konferencja poświęcona księżom, więc nie będę tego rozwijał, ale tak przy okazji bardzo zachęcam do takiej gorliwej modlitwy za księży. Gorliwej modlitwy za kapłanów. za kapłanów. I proszę się nie litować nad tymi, którzy najpierw robią skandale i później cierpią. Cóż, konsekwencje. 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 Jeżeli wasze dzieci wariują, to trzeba im z całą miłością powiedzieć: synku, za wszystko się w życiu odpowiada. Za wszystko się w życiu odpowiada. Po latach, ale się odpowiada. Nic ci nie ujdzie na sucho, bez konsekwencji. Jedne konsekwencje są, kiedy mamy do czynienia z przestępstwem, są konsekwencje widoczne, wkracza prawo państwowe, ale te konsekwencje moralne wcale nie są mniej bolesne. Jeżeli człowiek odzyskuje trzeźwość rozumu, prawość sumienia, to konsekwencje nieprawości polegają na tym, że dźwiga cię ciężar skrzywdzenia, tak? Wolelibyśmy sami nieraz doświadczyć skrzywdzenia, niż nosić pamięć o krzywdzie wyrządzonej drugiemu. To jest konsekwencja. To jest konsekwencja. Nic człowiekowi nie uchodzi w cudzysłowie na słuchu. Przed Panem Bogiem za wszystko się odpowiada. Nie oczywiście jak przed sądem państwowym, ale jednak. I moim takim największym zarzutem, że się tak wyrażę, wobec współczesnej cywilizacji, takiej medialnej, czy może pseudocywilizacji, raczej trzeba by powiedzieć pseudocywilizacji, to jest moim największym zarzutem, to, że kłamie, że za nieprawości nie odpowiada się. Że możesz grzeszyć, możesz wszystko, byleś nie naruszył prawa państwowego, żebyś nie siedział w więzieniu. A tak to możesz wszystko. Nie chcę tutaj cytować wypowiedzi niektórych zdemoralizowanych, zepsutych ludzi, którzy uchodzą za wielkie gwiazdy. Nie jest to miejsce, ale to jest to. To jest to. Za nienawiść, jaką sieje się, nie wiem, do Kościoła. Za nienawiść do Matki Teresy. Do Matki Teresy, na miłość boską. Do Matki Teresy. Za tą nienawiść, podejrzliwość do Jana Pawła II. Za to się wszystko odpowie. Za to się wszystko odpowie. I dlatego nie musimy wzbudzać w nas aż tak wielkiego gniewu. Jeżeli widzimy cudze grzechy, to przypatrujmy się swoim własnym. Kiedy widzi się cudze grzechy, przypatrujmy się swoim własnym. Pamiętając o słowach Jezusa, jeżeli ktoś jest bez grzechu, niech rzuci pierwszy kamień. Ale ta odpowiedzialność za to, co się robi, jest zasadą moralną, która odnosi się do każdego człowieka. I szanowni państwo, nie jest ważne, jak wysoko człowiek wyszedł, ile zdobył, ile zarobił, co napisał, co ogłosił, to nie jest ważne. Ważne jest, jak żył. To jest ważne. I zauważmy, można zajść na sam szczyt. Tutaj wiele takich gwiazd, reżyserów, jakichś wielkich sportowców, nie wiem, polityków, wyjdzie, ujawnią się fakty, że stosował przemoc, że manipulował, że robił przestępstwa różnego rodzaju finansowe, drogowe i jeszcze inne. Traci, wszystko traci. Już się nie liczy. Już się nie liczy. Można sanktuarium zbudować, tak, można zakon założyć. Ale jeżeli wyjdzie nieprawość, to już nie ma żadnego znaczenia. Liczy się to, jak się żyło, a nie co się w życiu robiło. I nie stosujmy tej zasady najpierw do innych, ale do siebie samych. Do siebie samych. I to trzeba z całą miłością, mądrością, życzliwością mówić młodym ludziom. Mówić młodym ludziom. To trzeba mówić młodym ludziom. Młodemu człowiekowi czasami się wydaje, że najważniejsze jest to, żeby był widoczny, żeby go wszyscy podziwiali, żeby go chwalili, żeby dużo zarobił. I idzie się drogą nieprawą, półprawdami, oszustwem, półśrodkami, pouczciwie. To jest rzecz niesamowita, szanowni państwo. To jest rzecz niesamowita. Niby człowiek jest pobożny, robi rekolekcje, a zadaje pytania, czy można by tam gdzieś oszukiwać jakieś lewe faktury. Co ty mnie pytasz? Pytaj swojego sumienia, a nie księdza. Swojego sumienia pytaj. Swojego sumienia pytaj. Nikt nie jest w mocy zwolnić nas od najmniejszych zobowiązań moralnych. Nikt nie jest w mocy tutaj na tej ziemi, także sam papież. Gdybyśmy mieli możliwość wyspowiadać się u Niego, nie jest mocem zwolnić nas z najmniejszego zobowiązania naszego sumienia. Nikt. I dzisiaj, żeby przejść, szanowni państwo, przez tą cywilizację suchą nogą, potrzeba wielkiej czystości serca. Dziś, żeby przejść przez tą cywilizację, trzeba wielkiej czystości serca. I są takie propozycje, ja tego nie traktuję poważnie, prawda? Rekolekcje w 10 minut. Prawda? Rekolekcje zawsze były 8 dni w 10 minut. Codziennie 10 minut. Duchowość, jedna minuta poświęcona duchowości. To jest oszustwo. Duchowość wymaga czasu, Jezus mówi, czy nie mogliście ze mną czuwać jednej godziny? Jedna godzina, nie raz na miesiąc, dziennie. Czy nie mogliście czuwać ze mną jednej godziny? Jednej godziny. To są takie kłamstwa. I chrześcijaństwo bardzo dużo traci. Może nie chrześcijaństwo jako religia, jako duchowość, ale praktyka chrześcijańska bardzo dużo traci, kiedy się robi takie udogodnienia, żeby ludziom nie było tak ciężko. Zawsze było tak, ale zrobimy udogodnienia. Nie chcę tu podawać przykładów. Skrócić. Udogodnienia. Żeby było jak najmniej wysiłku, a pożytku duchowego jak najwięcej. Otóż pożytek duchowy jest taki, jaka jest ofiara. Taki jest pożytek duchowy. Miłość mierzy się ofiarą, nie uczuciami. Modlitwa mierzy się ofiarą, nie przeżyciami. Życie duchowe mierzy się trudem, nie odczuciami. Teraz mamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Kiedyś Polacy grali na jakimś ważnym meczu i przegrali. Przerżnęli 5-0, czego nie życzymy naszym kochanym piłkarzom. Niech wygrywają, niech dochodzą do finału. I na drugi dzień ukazał się reportaż. I autor napisał bardzo zwięźle. Przegrali dlaczego? Bo na boisku trzeba zostawić pot i krew. Święta sprawa. Na boisku trzeba zostawić pot i krew. Tak, trzeba się wykrwawić dosłownie, trzeba się spocić, żeby z tym życiem coś dobrego zrobić. Jeżeli ktoś zaczyna narzekać na życie, to niech się pyta, ile się spocił w życiu i ile się wykrwawił. Niech tak robi sobie rachunek sumienia. A nie, niech nie pyta, kto mu co jest winien, kto go skrzywdził. Szanowni Państwo, nie wszyscy mają to samo szczęście tutaj na ziemi. Nie, absolutnie. Życie jest niesprawiedliwe do szpiku kości. Jest niesprawiedliwe. Jeden rodzi się zdrowy jak ryba, choruje po 90 dopiero, a drugi już w pierwszym roku życia muszą go wozić po szpitalach i zbierać pieniądze na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, żeby zrobić jakąś operację wyjątkową. Co za sprawiedliwość? Na ziemi nie ma żadnej sprawiedliwości. Los ludzki jest niesprawiedliwy. Można kląć. Proszę bardzo. Można kląć. W jednym z życiorysów Matki Teresy czytałem taką piękną historię. Było pewne małżeństwo gdzieś w Indiach, którzy przynieśli Matce Teresie jakąś grubą kasę na ofiarę dla ubogich. I Matka Teresa, która ich dobrze znała, pyta się, no skąd wyście wzięli takie pieniądze? A oni mówią tak, nam w życiu się poszczęściło. Spotkaliśmy siebie nawzajem, bardzo się kochamy, jesteśmy szczęśliwi, mamy pracę, mamy dom. Nam się poszczęściło. I dlatego nie robiliśmy wesela. Zawarliśmy ślub, ale wesela nie robiliśmy. I te pieniądze, które miały być przeznaczone na radość, którą normalnie robi się przyjaciołom, rodzinie, ofiarujemy biednym. Dlaczego? Bo im się nie poszczęściło. I dlatego, szanowni Państwo, jak przechodzimy ulicą i widzimy żebraka, także natrętnego żebraka, żebracy są z reguły natrętni i to należy do istoty bycia żebrakiem. Złapie za rękaw i szarpie. To proszę pomyśleć o tym, tobie się poszczęściło, proszę bardzo. Masz rodzinę, zarabiasz, emeryturę masz, wszystko, masz dom, a jemu się nie poszczęściło. Miłosierdzie wobec tych, którym się nie poszczęściło. Kiedy rozmawiam z pewnym politykiem, wielki boss, prawda? Daje coś tam na ulicy przechodząc, a on mówi, ja nigdy takich nie wspomagam. Systemowo, pomagam systemowo. Niczym ta pomoc systemowa do niego dotrze, to on już z głodu umrze. Miłosierdzie. Miłosierdzie wobec tych, którym się nie poszczęściło. I szanowni państwo, ta cywilizacja, która jest zatruta marksizmem, ta zachodnia cywilizacja, która jest zatruta marksizmem, stworzyła system ekonomiczny 300 razy bardziej niesprawiedliwy niż w średniowieczu. Przez co? Przez pieniądz elektroniczny. To znaczy, gdyby wydrukować wszystkie pieniądze, które są w obiegu, także te elektroniczne, to by po prostu był... To by było niemożliwe do zarządzania. Bardzo ładnie zrozumiała to nasza tenisistka Świątek, dostała dużą nagrodę, tak sobie zażartowała. Dobrze, że nie w banknotach, bo musiałaby przynieść, prawda, 1 000 000 złotych w banknotach, to by trochę ważyło. Prawda? Dobrze, że nie w banknotach. Właśnie ten system elektroniczny, że można mieć miliardy, ale tylko elektroniczne. To nie są pieniądze wirtualne, to są prawdziwe pieniądze, bo za nie można kupić wszystko, ale są zapisane w systemie elektronicznym. W średniowieczu można było zgromadzić bogactwo przez to, przez złoto, przez srebro. No ileż można było tego złota nagromadzić? A poza tym, jak się złodzieje dowiedzieli, że tu jest tyle złota, to tam już niedługo to złoto było. Bogate kraje były zawsze napadane przez kraje biedniejsze. Albo można było gromadzić, nie wiem, wioski można było gromadzić, niewolników. Ta równość, w cudzysłowie marksistowska, stworzyła świat totalnie niesprawiedliwy. Podarują sądy takie kantowanie milionami, ale nie podarują, to były takie procesy, o batonik skradziony na gdzieś na półce jakiegoś, prawda? Co za bezwstyd. Kilka lat temu była taka historia w jednej szkole, w 7 klasie, dziewczynka miała 14 lat, zginęło 50 zł. Oczywiście no wyszło w końcu, że to ukradła konkretna osoba, jakaś dziewczynka ukradła. Tak osaczono, taki był klimat wokół tego dziecka, tej czternastolatki, że ta dziewczyna popełniła samobójstwo. Później był program w telewizji. Jedna z nauczycielek publicznie, dziecko nie żyje, matka cierpi, a ona mówi tak, a jednak ukradła, zabić, bo ukradła. Prawda? Zamiast powiedzieć, że szkoła była okrutna, nieludzka, zabić. Właśnie to jest ta ludzka sprawiedliwość. To jest ta ludzka sprawiedliwość. Bez duchowości świat jest zimny. Świat jest nieludzki, bezwzględny. Świat jest nieludzki, zimny, bezwzględny. Bez Boga budujemy świat nieludzki. Budujemy świat. I to dotyczy świata wielkiej polityki. I to dotyczy, nie wiem, stosunku w firmie, właśnie w szkole, a jednak ukradła. Taki system tworzymy też, nie wiem, w naszych rodzinach, społecznościach. Zdarza się również w naszych środowiskach duchownych też jest taki klimat zdarza z tego, co słyszymy. Stąd Bóg jest nam potrzebny, żebyśmy byli ludźmi, żeby człowiek był człowiekiem. Homo homini lupus est, mówili niektórzy filozofowie, którzy gardzili Bogiem. Człowiek człowiekowi wilkiem. Tak. Egoizm jako wyraz mądrości. Jako wyraz mądrości. Kiedy brakuje Boga, człowiek człowiekowi wilkiem. Tylko z Bogiem. Człowiek człowiekowi bratem. Człowiek człowiekowi siostrą. Człowiek człowiekowi przyjacielem. I stąd rekolekcje są po to, żebyśmy się uczyli modlić, żebyśmy sobie przypomnieli o modlitwie. Mam jeszcze jutro dwa spotkania. Chciałbym te spotkania poświęcić modlitwie. Musimy się modlić. Musimy się modlić tak, jak umiemy. Systematycznie, szczerze, prosto. Musimy się modlić, żeby nasze życie ludzkie było godne, żebyśmy mieli szacunek dla siebie samych, żebyśmy mieli szacunek dla naszych bliskich, żebyśmy mieli szacunek dla tych, którzy sami siebie nie szanują, żebyśmy byli ludzcy. Bóg staje się człowiekiem, żeby człowiek był człowiekiem. Bóg staje się człowiekiem, żeby człowiek wrócił do swojego człowieczeństwa, do tego pierwotnego zamysłu, jaki miał Bóg, kiedy stwarzał człowieka. Jezus wzywa nas do tego, żebyśmy szli za Nim, żebyśmy Go poznawali. Jezus wzywa nas do tego, żebyśmy Go kochali, żebyśmy Go naśladowali. Po co? Właśnie po to, żebyśmy nieustannie odzyskiwali nasze człowieczeństwo. I Maryja Niepokalana jest najpiękniejszym człowiekiem, jakiego wydała Ziemia. Chrystus jest Bogiem człowiekiem, Maryja jest tylko człowiekiem. Najpiękniejszym człowiekiem, jakiego wydała Ziemia. I kontemplacja Maryi Niepokalanej ma nam pokazać poranione, podziurawione nasze człowieczeństwo. Podziurawione, pokaleczone podwójnie cudzym grzechem i naszym własnym. I to się miesza, to się miesza. Często nie umiemy oddzielić cudzego grzechu od naszego własnego grzechu. Nie wiemy, gdzie się kończy cudzy grzech, gdzie się zaczyna własny grzech. Nie umiemy oddzielić przeciwności losu od naszej namiętności. Ojciec Pio mówi, nasze życie to nieraz gmatwanina naszych własnych namiętności i przeciwności losu. Tak, to jest, zwłaszcza ludzie, którzy zostali gdzieś w dzieciństwie pokrzywdzeni, to jest gmatwanina cudzej krzywdy i własnej nieodpowiedzialności. Gmatwanina własnej namiętności i przeciwności losu. I taka gmatwanina wymaga czystości serca, żeby oddzielić krzywdę od własnych namiętności, żeby oddzielić. W tych naszych rodzinach często jest to gmatwanina. Mąż zachowuje się nieodpowiedzialnie, czy też, jeżeli chodzi o grzechy, to nie ma płci. Nie ma płci. Nie ma tak, że kobiety są lepsze, mężczyźni gorsi. Nie. Inna wrażliwość emocjonalna. inna ekspresja grzechu, ale grzech jest ten sam. Grzech jest ten sam. Moralnie nie ma lepszej płci i gorszej płci. Nie, nie. Oddzielić cudzą nieprawość od własnej nieprawości. Cudzą nie... Nie brać na siebie cudzych grzechów. Jedną z takich największych krzywd to jest oskarżanie. Oskarżanie. Przerzucanie odpowiedzialności. To przy takich brutalnych zachowaniach, przemocy, to jest oskarżanie, to z twojego powodu. Trzeba wielkiej czystości serca, żeby powiedzieć nie, to jest twój grzech, to nie jest mój grzech. Ja cierpię, ale nie, to nie jest mój grzech, to jest twój grzech. Oddzielić cudzy grzech od swojego grzechu. Ale żeby oddzielić cudzy grzech od swojego grzechu, trzeba przyznać się najpierw do swojego grzechu. Kiedy człowiek przyzna się do swojego grzechu, widzi cudzy grzech. Nie przez analizę, tylko przez łaskę. Przez łaskę. W tym kwadransie szczerości tam jest czwarty punkt. Prosić Boga o łaskę poznania grzechów. Jeżeli mamy taką gmatwaninę, jak mówi ojciec Pio, namiętności własnych, i grzechów płynących z tych namiętności, i przeciwności losu, które nie są naszym grzechem. Przeciwności losu nie są naszym grzechem. To wtedy trzeba prosić o łaskę poznania grzechu, żeby oddzielić przeciwności grzechu, żeby przeciwności losu od grzechu. I tutaj, to zwłaszcza w rodzinach, kiedy ktoś jest taki udręczony, często kobiety niestety, bo mają większą odpowiedzialność. W rodzinie kobieta ma większą odpowiedzialność. Większą odpowiedzialność. Opowiadano mi taką sytuację, prawda, jest para, nie małżeńska, tylko taka para, żyją sobie bardzo szczęśliwi. Wreszcie ona zachodzi w ciążę. A on wysyła jej SMS-a gdzieś tam z drugiego końca świata i mówi: ja w nocy do dziecka wstawał nie będę. I urywa kontakt. No draństwo najwyższego stopnia. Ja w nocy do dziecka wstawiał nie będę. Prawda. Największe draństwo z możliwych. Takie ludzkie draństwo, ale nie ma żadnej kary za to. Nie ma żadnej kary. No idź do sądu. Idź do sądu. I wtedy ta osoba to będzie no, straszne poczucie krzywdy i gmatwanina cudzej krzywdy i własnej winy. Trzeba oddzielić. Trzeba to oddzielić. Odpowiadamy tylko za własne grzechy. I w małżeństwie często się oskarżają ludzie. Oskarżają się wzajemnie. To z twojego powodu. To z twojego powodu. Mama jest taka nieszczęśliwa, bo ty się źle zachowujesz. No dziecko ma przerąbane, kiedy ktoś tak się zachowuje. Oddzielić cudzy grzech od własnego grzechu. To jest bardzo ważne dla takiej wewnętrznej czystości serca. Prośmy w tej Eucharystii o to, byśmy pragnęli się modlić, żebyśmy pragnęli się modlić. Chciałbym na zakończenie przeczytać fragment listu. Kiedyś córka pisała do matki, że trudno jej się modlić. I ta jej odpisała tak. Tak często ta modlitwa jest taka umęczona. Moja modlitwa jest umęczona. Tak się zdaje, że Pan Jezus jest daleko od tej modlitwy. I przyznam się, że nieraz boję się modlić. A gdy czasem Pan Jezus dopuści, że szczerze się pomodlę, to tak się zdaje, że prosto do nieba płyną te słowa modlitwy. Ale to nieprawda. Zdaje się. Faryzeuszowi w świątyni zdawało się, że jest w siódmym niebie. Dziękuję Ci za to i za to i za to. Wyszedł uniesiony, a Pan Jezus mówi, że wyszedł nieusprawiedliwiony. To nie to, co się nam zdaje, tylko wysiłek, trud, zmaganie, walka. Czym więcej oschłości w modlitwie, tym bliżej jest nas Pan Jezus. Im więcej oschłości, im więcej przeciwności, im więcej trudności, im więcej niechęci, tym bliżej jest nas Pan Jezus. Pan Jezus czuwa. Pan Jezus jest zazdrosny o nasze serca. Czuwa. Nie mierzyć modlitwę uczuciami, odczuciami. Nie mierzyć modlitwy zadowoleniem. Nie mierzyć modlitwy zadowoleniem. Nie mierzyć modlitwy zadowoleniem. Bardzo ostrożnie podchodzić do tych, prawda, do tych pochwał, jakie czasami jaka święta dusza. Prawda. Bardzo ostrożnie z takimi wielkimi pochwałami. Czym więcej oschłości jest w modlitwie, tym bliżej jest nas Pan Jezus, bo widzi Pan Jezus tę chęć dobrej modlitwy i tym hojniej nagradza. Pocieszenie przychodzi, tak, przychodzi, ale nie w czasie wyznaczonym. Nie w czasie wyznaczonym. Pocieszenie przychodzi jak złodziej. Pan Jezus przychodzi jak złodziej. Nie po to, żeby ukraść, tylko w sposób niewidoczny. Złodziej nigdy nie powie, o, ja tutaj złodziej, prawda, proszę chować wszystko, bo idzie złodziej. Nigdy by nic nie ukradł. Przychodzi niezauważony. Kiedy mówimy, że Pan Jezus przychodzi jak złodziej, to znaczy przychodzi niezauważony. Niezauważony. I trzeba cierpliwości. Już droga, pisze do córki, widzi i to twoje udręczenie. I widzi, że ci się zdaje, że Jezus cię opuszcza, a On cię tym bardziej kocha. Tak codziennie módlmy się przed komunią świętą. Prośmy, żeby modlitwa była dla nas takim miejscem przejrzystości serca, czystości serca. Żebyśmy umieli dostrzegać najmniejsze formy takiego znieprawienia. Żebyśmy umieli oceniać te pokusy kompromisów z własnym sumieniem, z własnym osądem. I jeżeli czujemy niepokój serca, szanowni Państwo, proszę szanować. Kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem w średnim wieku, no, nabroił w życiu, nakrzywdził ludzi. Poszedł do spowiedzi, wyspowiadał się raz, drugi i mówi, że czuje niepokój, nie może się uspokoić. Ja mówię, pan ma dobre sumienie, dlatego się pan nie może uspokoić. Bo to nie wystarczy pójść do spowiedzi. To proste byłoby iść do spowiedzi, powiedzieć jakiemuś księdzu, wszystko rozwiązane. Nie. Jakieś nakradł, nagrzeszył, nauszukiwał. To trzeba zrobić tyle dobra, ileś zrobił zła i jeszcze więcej. I jeszcze więcej. Nawracamy się nie przez to, że się powie gdzieś tam w zaciszu konfesjonału, ale nawracamy się przez to, że się zmienia życie. Że się życie zmienia. Spowiedź nie jest hokus pokus. To nie jest spotkanie u jakiegoś takiego prawnika, który kombinacjami spowoduje przekreślenie jakiegoś zaciągniętego długu, jakiś szachrajstw. Nie, Pan Jezus nic nie kryje, nic. Proszę zauważyć, po tych różnych urzędach, kuriach, nie wiem, firmach, biurach kłamią, kręcą, jak to się ujawnia, wszystko wszyscy wiedzą. Pan Jezus mówi, szeptają sobie na ucho, na dachach później mówią te nieprawości. To widać przy tych skandalach. Nie ma większego dachu świata niż internet. Nie ma. Największy dach świata w jednej minucie w cały świat wie. Cały świat dosłownie. To jest niezwykły wynalazek. Cały, nic się nie da ukryć. Nic się nie da ukryć. Zło nie da się ukryć. Można je tylko Bogu powierzyć. I prośmy, żeby modlitwa była dla nas takim miejscem prawości, czystości serca. Żeby modlitwa była dla nas takim miejscem, w którym będziemy rozpalać nasze pragnienia. Tak, mamy dużo niedoskonałości. Nie szkodź. Stawać szczerze przed Bogiem, tacy, jacy jesteśmy. Nie szkodzi, że nie jesteśmy chodzącymi świętymi. Nie szkodzi. To, co nas ratuje, to jest pragnienie przejrzystości, pragnienie czystości serca, pragnienie miłowania, pragnienie. Wszystko zaczyna się od pragnienia. Pragnienie poznania Boga, pragnienie miłowania Boga. Pragnienie naśladowania Jezusa. Modlitwa zaczyna się od pragnienia modlitwy. Nawet jeżeli się nam nie chce modlić, to Panie Jezu, to moje pragnienie Ci ofiaruję. Teraz będzie 15-10 minut adoracji i później zakończymy różańcem. Może zrobimy tak, jak to jest w Radiu Maria, dobrze? Że po prostu poszczególne osoby, kto pierwszą część, drugą część, czwartą, piątą. Dobrze, pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Czwarta i piąta, dobrze? Tylko tak, żeby, ponieważ to jest duża sala, nie będziemy mieć mikrofonu, prosiłbym, żeby głośno mówić. Tak, ja tak już idę. Już. Najpierw jeszcze 10 minut. Takiej modlitwy powierzymy to pragnienie czystości serca. Pragnienie czystości serca. I też dla własnych dzieci się módlę. To nie jest ważne, czy chodzą do kościoła, czy nie chodzą do kościoła. To nie jest aż takie ważne. Człowiek może się zagubić, ale byle nie kłamał. Byle nie kłamał. Człowiek może się zagubić, człowiek może być słaby. Musi być miłosierny wobec słabości. Dlaczego? Bo Jezus jest miłosierny dla naszej słabości.